Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Lee Childa zatytułowanej Uprowadzony. Przełożyła Paulina Breiter. Czyta Andrzej Hausner. Gdybym miał wymienić wszystko, w czym mi pomogła, powstałaby lista dłuższa niż ta książka. Powiem zatem po prostu, dla mojej żony Jane, dziękuję. Rozdział pierwszy. Nathana Rubina zabiła odwaga. Niedługo trwała stanowcza odwaga, dzięki której zdobywa się medale na wojnie, lecz nagły przebłysk, oślepiający ułamek sekundy, który sprawia, że człowiek ginie na ulicy. Wyszedł z domu wcześniej, jak to robił przez 6 dni w tygodniu, 50 tygodni w roku. Skromne śniadanie, odpowiednie dla krępego, pulchnego mężczyzny, który mimo przekroczonej 40 stara się utrzymać formę. Długa wędrówka wyłożonymi wykładziną korytarzami domu nad jeziorem, odpowiedniego dla mężczyzny, który w każdym z 300 dni pracy zarabia $1000. Kciuk dotyka przycisku otwierającego drzwi garażu, przekręcenie kluczyka uruchamia cichy silnik drogiego, importowanego samochodu. Płyta ląduje w szczelinie odtwarzacza, wóz skręca tyłem na żwirowy podjazd. Zwolnienie hamulca, cichy szczęk skrzyni biegów, wciśnięcie pedału gazu. Tak oto rozpoczęła się ostatnia, krótka jazda jego życia. 6:29 rano, poniedziałek. Przez całą drogę do pracy miał zielone światła. To właśnie stało się jedną z przyczyn jego zgonu, bo gdy wjechał w osłonięte miejsce za budynkiem, do końca preludium fugi bemol Bacha brakowało jeszcze 38 sekund. Nathan Rubin wysłuchał jej do ostatniego grzmotu organów. Oznaczało to, że gdy wysiadł z samochodu, trzej mężczyźni znaleźli się dość blisko, by mógł do pewnego stopnia zinterpretować ich działanie. Zerknął na nich, a oni jednocześnie odwrócili wzrok i zmienili kurs, razem, niczym tancerze lub żołnierze. Nathan Rubin ruszył w stronę budynku, potem jednak zatrzymał się i obejrzał przez ramię. Trzej mężczyźni stali przy jego samochodzie, sprawdzali drzwi. Hej! Krzyknął. Był to krótki, uniwersalny okrzyk zdumienia, gniewu i wyzwania, odruchowy dźwięk, jaki wydaje uczciwy, naiwny obywatel, gdy dzieje się coś niespodziewanego. Instynktowna reakcja, która staje się przyczyną śmierci uczciwego, naiwnego obywatela. Nathan ruszył do wozu. Tamci mieli przewagę 3-1, ale racja była po jego stronie, co sprawiło, że napiął mięśnie w nagłym przypływie pewności siebie. Szedł w ich stronę, był oburzony, czuł się sprawny i groźny. Cóż za złudzenie. Miękki mieszkaniec przedmieścia w żadnym razie nie zdołałby sobie poradzić w podobnej sytuacji. Jego sprawność pochodziła wyłącznie z siłowni i nie miała znaczenia. Twarde mięśnie brzucha poddały się po pierwszym brutalnym ciosie. Głowa skoczyła w przód i w tył. Twarde kostki zmiażdżyły wargi i strzaskały zęby. Mocne ręce pochwyciły go i przytrzymały w powietrzu, jakby nic nie ważył. Wyrwano mu z ręki kluczyki, poczuł ogłuszające uderzenie w ucho. Do ust napłynęła mu krew. Wylądował na asfalcie. Ciężkie buty zaczęły kopać go w plecy, potem w brzuch i w głowę. Jego umysł spowiła czerń, niczym ekran telewizora w samym środku burzy. Świat po prostu zniknął. Zwinął się, tworząc cienką, rozżarzoną linię, a potem zgasł. I tak Nathan umarł z powodu ułamka sekundy szaleńczej odwagi. Ale nie wtedy. Umarł znacznie później, gdy po ułamku sekundy odwagi nastąpiły długie godziny panicznego, dławiącego strachu, a potem ciągnące się w nieskończoność minuty obłąkańczej, rozwrzeszczanej paniki. Jacka Reachera ocaliła ostrożność. Ostrożność przywołana przez słabe echo z przeszłości. Miał bogatą przeszłość, a echo pochodziło z jej najgorszej części. Odsłużył 13 lat w wojsku i tylko raz został ranny. Nie kulą, lecz odłamkiem kości szczęki sierżanta piechoty morskiej. Stacjonował wówczas w Bejrucie, w bazie amerykańskiej koło lotniska. Na ulicy wybuchła bomba ukryta w ciężarówce. Richard stał przy bramie. Sierżant piechoty morskiej był 100 metrów bliżej wybuchu. Nie zostało z niego nic poza tym odłamkiem kości, który uderzył stojącego 100 metrów dalej Richera i niczym pocisk przebił mu brzuch. Wojskowy chirurg, który zszywał ranę, powiedział później, że Richard miał szczęście, bo prawdziwa kula w jamie brzusznej byłaby jeszcze gorsza. To właśnie echo usłyszał teraz Richard i bardzo uważał na każde słowo, ponieważ 13 lat później stał bez ruchu, a z odległości 5 centymetrów celowano mu z pistoletu prosto w brzuch. Pistolet, 9-milimetrowy automat, nowiusieńki, naoliwiony, trzymany nisko, wymierzono wprost w starą bliznę. Facet, który go trzymał, chyba wiedział, co robi. Broń była odbezpieczona, lufat nawet nie drgnęła, zero napięcia. Palec na spuście gotowy do wykonania ruchu. Richard dostrzegł to natychmiast. Skupił uwagę na tym palcu. Stał obok kobiety, trzymał ją pod rękę, nigdy wcześniej jej nie widział. Kobieta wpatrywała się w identyczny 9-milimetrowy pistolet, z którego celowano w jej brzuch. Jej napastnik był bardziej spięty niż ten Richera. Wydawał się niespokojny, zdenerwowany. Jego broń drżała. Miał obgryzione paznokcie, mały nerwus. Cała czwórka stała na ulicy. Troje niczym posągi, czwarty lekko przestępował z nogi na nogę. Znajdowali się w Chicago, w centrum miasta, na ruchliwym chodniku w poniedziałek, w ostatni dzień czerwca. Jasne słońce, ładny, słoneczny letni dzień. Wszystko wydarzyło się w ułamku sekundy, w sposób, którego nie dałoby się przygotować nawet przez milion lat. Richard spacerował ulicą, donikąd się nie wybierał. Nie szedł ani szybko, ani wolno. Miał właśnie minąć wyjście z pralni chemicznej, gdy drzwi otworzyły mu się tuż przed nosem i na chodnik pod jego stopy upadła stara metalowa kula. Richard podniósł wzrok i zobaczył stojącą w drzwiach kobietę. Niewiele brakowało, a upuściłaby 9 worków z pralni. Dobiegała 30, ciemnowłosa, spokojna, ładna, ubrana w dość drogie ciuchy. Coś było nie tak z jej nogą, musiała doznać jakiegoś urazu. Jej dziwna postawa świadczyła o tym, że cierpi. Popatrzyła na niego prosząco. Odpowiedział spojrzeniem mówiącym: nie ma sprawy, i podniósł kulę. Jedną ręką odebrał kobiecie worki, drugą wręczył kulę. Torby zarzucił na ramię, czując jak 9 drucianych wieszaków wrzyna mu się w palec. Kobieta oparła kulę o chodnik i wsunęła przed ramię w specjalny wygięty uchwyt. Richard podał jej rękę, zawahała się, po czym skinęła głową zawstydzona, a on wziął ją pod ramię i odczekał chwilkę. Wiedział, że pomaga, ale czuł się dziwnie. Odwrócili się razem, by odejść. Richard sądził, że przejdzie z nią kilka kroków, aż kobieta odzyska panowanie nad sobą, potem puści jej rękę i odda ubrania. Jednak kiedy się odwrócił, ujrzał tuż przed sobą dwóch mężczyzn, którzy trzymali w rękach pistolety samopowtarzalne kalibru 9 mm. Cała czwórka zamarła, stojąc twarzą w twarz, parami niczym 4 osoby jedzące razem kolację w ciasnej loży w restauracji. Dwaj trzymający broń mężczyźni byli biali, dobrze odżywieni, zachowywali się z lekką, wojskową precyzją. Byli też trochę do siebie podobni. Średni wzrost, krótkie brązowe włosy, potężne muskularne dłonie, wielkie bezmyślne twarze, nieciekawe różowe rysy, napięcie w twardych oczach. Nerwowy facecik był niższy, zupełnie jakby większość energii zużywał na martwienie się. Obaj mieli na sobie koszulę w kratę i popelinowe kurtki. Stali tuż obok siebie. Richard, który znacznie przewyższał wszystkich wzrostem, mógł się rozejrzeć, patrząc nad ich głowami. Stał jednak zaskoczony, z ubraniami kobiety zarzuconymi na ramię. Kobieta wspierała się na kuli, milczała. Dwaj mężczyźni celowali do nich z broni. Richardowi wydawało się, że stoją tak bardzo długo. Wiedział jednak, że to mylące uczucie. Prawdopodobnie minęło zaledwie 1,5 sekundy. Mężczyzna stojący naprzeciwko Richera był chyba przywódcą. Spokojnie wodził wzrokiem od Richera do kobiety. W końcu machnął bronią, wskazując krawężnik. Do wozu, suko! Polecił. I ty, dupku! Mówił z naciskiem, lecz cicho, władczo, praktycznie bez akcentu, może z odrobiną kalifornijskiego. Przy krawężniku czekał samochód. Wielki, czarny, drogi wóz. Kierowca pochylał się nad przednimi siedzeniami. Wyciągając rękę, starał się zwolnić zamek w drzwiach. Mężczyzna stojący naprzeciwko Richera znów machnął bronią. Richard nawet nie drgnął. Spojrzał w prawo, w lewo i uznał, że ma jeszcze 1,5 sekundy, by dokonać wyboru, dwaj faceci z pistoletami automatycznymi niespecjalnie go martwili. Z powodu prania dysponował wprawdzie tylko jedną wolną ręką, uznał jednak, że bez trudu załatwi ich obu. Problemy kryły się obok i za jego plecami. Zerknął w okno pralni, korzystając z niego niczym z lustra. 20 metrów dalej chodnikiem przelewał się gęsty tłum. Kilka zbłąkanych pocisków z łatwością znalazłoby cel, bez dwóch zdań. Oto problem za jego plecami. Problem obok to nieznana kobieta. Nie miał pojęcia, jak zachowa się w takiej sytuacji. Ma niesprawną nogę, z pewnością zareaguje z opóźnieniem, będzie poruszała się powoli. Nie zamierzał wdawać się w bójkę. Nie w tym otoczeniu, nie z kimś takim u boku. Mężczyzna mówiący z lekkim kalifornijskim akcentem chwycił przegub Richera, obciążony 9 workami z praniem. Pociągnął go do samochodu. Palec wskazujący nadal czekał na swoją chwilę. Richard obserwował go kątem oka. Puścił rękę kobiety, podszedł do wozu, cisnął worki na tylne siedzenie i wsunął się za nimi. Kobieta wylądowała obok niego. Potem do środka wgramolił się nerwusek i zatrzasnął drzwi. Przywódca usiadł z przodu, po prawej. Trzasnął drzwiami. Kierowca pchnął dźwignię biegów i samochód potoczył się cicho ulicą. Kobieta jęczała z bólu. Richard domyślił się, że nerwusek wbija jej broń między żebra. Przywódca tkwił odwrócony na przednim siedzeniu. Uzbrojoną w pistolet dłoń opierał na skórzanym zagłówku, celując wprost w piersi Richera. To był Glock 17. Richard wiedział o nim wszystko. Oceniał prototyp pod kątem przydatności dla swojej jednostki. Takie otrzymał zadanie podczas okresu rekonwalescencji w Bejrucie. Glock to niewielka, solidna broń. Niecałe 19 cm długości, od iglicy po koniec lufy. Dostatecznie długa, by utrzymać celność. Richard trafiał z niego w pineski z odległości 25 metrów. Pistolet ten strzelał całkiem solidnymi pociskami, ponad 7-gramowymi, które wyrzucał z prędkością ponad 1200 km na godzinę. 17 pocisków w magazynku, stąd nazwa. Był lekki. Mimo swej siły rażenia ważył raptem 703 gramy. Najważniejsze części zrobiono ze stali, resztę z plastiku, czarnego poliwęglanu, jak w drogim aparacie fotograficznym. Doskonała robota. Jednak Richard jakoś go nie polubił i uznał, że nie spełnia wyspecjalizowanych wymagań jego jednostki. Zalecił odrzucenie kontraktu i zamiast tego oddał głos na Berettę 92F. Beretta, także 9-milimetrowa, była o ćwierć kilo cięższa, 3 centymetry dłuższa, miała o 2 pociski mniej w magazynku, lecz jej siła strzału była o 10% większa niż w Glocku. To się liczyło. A poza tym nie zrobiono jej z plastiku. Richard wybrał Berettę, dowódca jednostki zgodził się z jego opinią i przesłał ocenę Richarda dalej. Cała armia poparła te rekomendacje. W tym samym tygodniu, w którym go awansowano i przypięto mu do piersi srebrną gwiazdę i purpurowe serce, armia zamówiła Berety, choć były droższe, a na to miało świra na punkcie Glocków. I choć Richard, który niedawno opuścił West Point, jako jedyny wypowiedział się w tej kwestii. Potem przydzielono go gdzie indziej. Służył na całym świecie i nie miał już styczności z Glockiem 17, aż do tej chwili. 12 lat później mógł mu się przyjrzeć dokładnie i z bliska. Odwrócił wzrok od broni, skupiając się na trzymającym ją napastniku. Tuż przy linii włosów jaśniała całkiem niezła opalenizna. Widać, że niedawno odwiedził fryzjera. Kierowca miał wysokie, błyszczące czoło, rzednące włosy zaczesane do tyłu, różową, żywą twarz i uśmieszek typowy dla paskudnych facetów, którzy sądzą, że są przystojni. Taka sama tania koszula z supermarketu, taka sama kurtka, takie samo masywne ciało. Pewność siebie zabarwiona lekkim zdenerwowaniem. Trzej faceci, wszyscy mieli na oko około 30-35 lat. Jeden przywódca, jeden nerwus, jeden spokojny wykonawca. Wszyscy spięci, lecz sprawni, najwyraźniej wykonujący zadanie. Zagadka. Richard spojrzał ponad lufą Glocka w oczy przywódcy. Tamten jednak pokręcił głową. Bez gadania, dupku! Warknął. Zacznij gadać, to cię zastrzelę. Masz moje słowo. Siedź cicho, a może przeżyjesz. Richard mu uwierzył. Gość miał twarde oczy, mocno zaciskał usta. Jechali w milczeniu. Po chwili samochód zwolnił i skręcił na wyboisty betonowy plac, skierował się za opuszczony budynek przemysłowy. Według szacunków Richera oddalili się jakieś 7 kilometrów na południe od centrum. Kierowca zatrzymał samochód tak, by jego drzwi znalazły się dokładnie naprzeciwko tylnego wejścia do niewielkiej ciężarówki. Ciężarówka stała samotnie na pustym parkingu. Ford Econoline, brudno-biały, nie stary, lecz wyraźnie używany. Napis na boku zamalowano niedawno białą farbą i nie do końca pasującą do reszty karoserii. Richard się rozejrzał. Cały parking wypełniały śmiecie. Dostrzegł porzuconą nieopodal puszkę po farbie i pędzel. W pobliżu nie było nikogo. Pusto. Jeśli ma coś zrobić, to znalazł się we właściwym miejscu. Nadeszła też odpowiednia pora. Lecz facet z przodu uśmiechnął się lekko. Sięgnął na tył wozu. Lewą ręką złapał Richera za kołnierz, prawą wbił mu w ucho koniec lufy Glocka.
Siedź spokojnie, dupku!
Rzucił. Kierowca wysiadł z samochodu i okrążył maskę. Wyjął z kieszeni kluczyki i otworzył tylne drzwi ciężarówki. Richard siedział bez ruchu. Wetknięcie pistoletu w ucho to nie najlepszy pomysł. Jeśli ofiara nagle szarpnie głową i ją odwróci, pistolet się wysunie, omijając czoło. Wówczas nawet szybka reakcja niewiele pomoże. Niewykluczone, że strzelec zdoła przedziurawić zewnętrzną część ucha ofiary, z pewnością rozwali jej też bębenek, ale nie są to rany śmiertelne. Richard przez sekundę rozważał swoje szanse, a potem nerwus wyciągnął kobietę z wozu i pchnął w stronę ciężarówki. Kuśtykając i podskakując, pokonała krótki odcinek dzielący jedne drzwi od drugich. Richard obserwował ją kątem oka. Napastnik odebrał jej torebkę i cisnął do wozu. Wylądowała u stóp Richera, uderzając ciężko o grubą wykładzinę. Duża torba z pięknej skóry, w środku coś ciężkiego, metalowego. Tylko jedna metalowa rzecz w torbie kobiety mogłaby wylądować tak ciężko. Z nagłym zainteresowaniem znów zerknął na swoją towarzyszkę. Leżała bezwładnie w ciężarówce. Boląca noga wyraźnie jej przeszkadzała. A potem przywódca z przodu pociągnął Richera w bok i przekazał go nerwusowi. Glocka w uchu zastąpił drugi, wbity pod żebra. Pociągnięto go naprzód, przez parking na tył ciężarówki i wepchnięto do środka, gdzie znajdowała się już kobieta. Nerwus pilnował ich obojga, celując z lekko trzęsącego się Glocka. Tymczasem przywódca sięgnął do wozu i wyciągnął metalową kulę kobiety. Podszedł do nich i wrzucił ją do środka. Kula z brzękiem rąbnęła o ściankę. Worki z praniem i torebkę zostawił w samochodzie. Z kieszeni kurtki wyjął kajdanki. Jedną bransoletę zatrzasnął na prawym przegubie kobiety, szarpnął nią w bok, chwycił lewą rękę Richera i zacisnął kajdanki. Potrząsnął nimi, sprawdzając, czy są wystarczająco ciasne. Z głośnym trzaskiem zamknął drzwi ciężarówki z lewej strony. Richard dostrzegł jeszcze, jak kierowca wylewa coś do samochodu z plastikowych butelek. Jasny płyn, silna woń benzyny, jedna butelka z tyłu, jedna z przodu. A potem przywódca zatrzasnął prawe drzwi. Ostatnią rzeczą, jaką ujrzał Richard, nim spowiła go ciemność, był kierowca wyciągający z kieszeni pudełko zapałek. Rozdział drugi. 2723 kilometry od Chicago przygotowywano właśnie kwaterę gościnną składającą się z jednego pokoju. Pokoju bardzo niekonwencjonalnie zaprojektowanego, według wskazówek niezwykle dokładnego człowieka, który starannie przemyślał każdy szczegół. Wymagało to dość nietypowych przygotowań. Pomieszczenie przeznaczono do określonych celów dla konkretnego gościa. Zarówno cel, jak i osoba gościa wymagały wprowadzenia dodatkowych elementów. Skupiono się na pierwszym piętrze istniejącego już budynku. Zleceniodawca wybrał pokój narożny, wyposażony w kilka dużych okien na obu zewnętrznych ścianach. Okna wychodziły na południe i wschód. Szyby wybito i zastąpiono grubymi deskami przymocowanymi do framug. Na zewnątrz deski pomalowano na biało, na kolor ścian budynku. Wewnątrz nikt nie zadał sobie takiego trudu. Sufit narożnego pokoju zerwano. Budynek był stary, sufit gruby i gipsowy. Wkrótce gips wylądował na podłodze w obłokach duszącego pyłu. Teraz widać było więźbę dachową. Wewnętrzne ściany wyburzono. Niegdyś pokrywała je stara sosnowa boazeria, gładka i błyszcząca. Obecnie zniknęła, odsłaniając konstrukcję budynku i grubą starą papę. Zerwano też deski podłogi. Pod masywnymi legarami można było dostrzec zakurzony sufit pokoju poniżej. Stary gips i deski ze ścian i podłogi wyrzucono przez okna, zanim je zabito. Dwaj mężczyźni zajmujący się przebudową zgarnęli wszystkie śmieci na jeden duży stos. Potem podjechali ciężarówką i zaczęli ładować je łopatami do środka. Bardzo im zależało, by zostawić wszystko w należytym porządku. Po raz pierwszy pracowali dla tego zleceniodawcy, który wspominał mętnie o kolejnych projektach, a gdy się rozejrzeli, doszli do wniosku, że istotnie czeka ich tu jeszcze sporo pracy. Bardzo optymistyczna sytuacja. Trudno o nowe kontakty, a ten zleceniodawca niespecjalnie przejmował się ceną. Obaj mężczyźni uznali, że w ich interesie leży zrobienie znakomitego pierwszego wrażenia. Szybko i sprawnie ładowali do ciężarówki ostatnie kawały gipsu, gdy nagle pojawił się ich zleceniodawca.
Skończone?
Spytał. Był potężnym, nalanym facetem o wysokim głosie. Na jego bladych policzkach wykwitły dwa rumieńce wielkości drobnych monet. Poruszał się lekko i cicho, jak człowiek znacznie lżejszy. W sumie ktoś, na kogo ludzie wolą nie patrzeć i komu odpowiadają bardzo szybko.
Zostało tylko sprzątanie, wyjaśnił pierwszy z robotników. Gdzie mamy to wyrzucić? Pokażę wam,
odparł zleceniodawca.
Będziecie musieli obrócić dwa razy. Deski zabierzecie osobno, prawda?
Drugi robotnik przytaknął. Deski miały szerokość 45 centymetrów. Pochodziły z czasów, gdy drwale mogli wybrać dowolne drzewo. I nie było mowy, żeby zmieściły się na pace z resztą gruzu. Kiedy skończyli ładować gips, pracodawca wcisnął się wraz z nimi do kabiny. Był tak wielki, że zrobiło się ciasno. Wskazał drogę za starym budynkiem.
Na północ,
polecił.
Około 1,5 kilometra.
Droga opuszczała miasteczko i wijąc się pokonywała serię stromych zakrętów. Pracodawca wskazał pewne miejsce.
Tutaj, rzekł. Na sam tył, dobrze?
Odszedł cicho, a robotnicy zaczęli rozładowywać ciężarówkę. Wrócili pod dom i wrzucili na pakę stare sosnowe deski. Ponownie pokonali krętą drogę, rozładowali samochód, zanieśli deski do środka, ułożyli w staranny stos na samym końcu ciemnego miejsca. Nagle z cienia wyłonił się pracodawca. Czekał na nich, trzymał coś w ręku.
Skończone,
oznajmił pierwszy robotnik.
Tak jak wy,
odparł pracodawca. Uniósł rękę. Trzymał w niej pistolet, czarny automat. Pierwszemu z robotników strzelił w głowę. Kula uderzyła w czaszkę z ogłuszającym hukiem, rozbryzgując wokół krew, kawałki kości i mózgu. Drugi zamarł ze zgrozy, po czym rzucił się do ucieczki. Rozpaczliwie miotał się na boki, szukając schronienia. Zleceniodawca się uśmiechnął. Lubił, kiedy uciekali. Opuścił nieco potężną rękę, wystrzelił. Kula trafiła uciekiniera w kolano. Zleceniodawca znów się uśmiechnął. Jeszcze lepiej. Lubił, kiedy uciekali, ale jeszcze bardziej, kiedy wili się na ziemi. Długą chwilę stał, słuchając wrzasków mężczyzny, a potem podszedł cicho i wycelował starannie w drugie kolano. Patrzył przez jakiś czas. W końcu znudziła mu się zabawa. Wzruszył ramionami i trzecim strzałem trafił robotnika w głowę. Potem położył broń na ziemi i przeturlał zwłoki, póki nie spoczęły równiutko tuż obok rzędu starych desek podłogowych. Rozdział trzeci. Jechali godzinę i 33 minuty. Najpierw powoli w mieście, potem przyspieszyli, utrzymując równe tempo. W sumie jakieś 90 kilometrów, lecz siedząc w hałaśliwym mroku wewnątrz ciężarówki, Richard nie miał pojęcia, w którym kierunku zmierzają. Był przykuty kajdankami do młodej kobiety z niesprawną nogą. Przez pierwszych kilka minut wymuszonej znajomości usiłowali usadowić się jak najwygodniej. Pełzali wewnątrz ciężarówki, w końcu usiedli obok siebie na podłodze z wyprostowanymi nogami, oparci o osłonę koła po prawej. Kobieta siedziała tyłem, Richard przodem. Ich skute przeguby spoczywały na płaskiej metalowej osłonie, jak u kochanków siedzących razem w kawiarence. Z początku milczeli. Długi czas siedzieli w ciszy, oszołomieni. Podstawowy problem stanowił upał. Było południe ostatniego dnia czerwca na środkowym zachodzie. Zamknięto ich w metalowym pudle pozbawionym wentylacji. Pęd powietrza na pewno nieco chłodził ciężarówkę, ale to zdecydowanie nie wystarczało. Richard siedział w mroku i w martwej, rozpalonej ciszy rozmyślał i planował, tak jak go nauczono. Zachowaj spokój, odpręż się, bądź gotowy. Nie marnuj energii na bezsensowne domysły, oceniaj. Trzej napastnicy wykazali się pewną sprawnością. Nie mieli może talentu, ale działali z finezją, ale nie popełniali rażących błędów. Najsłabsze ogniwo stanowił Nervus z drugim Glockiem, lecz przywódca rekompensował to z nawiązką. Sprawna trójka. Widywał gorszych. Na razie jednak się nie przejmował. Bywał już w większych opałach i znacznie większych, i to nie jeden raz. I przeżył. To też na razie się nie martwił. A potem coś zauważył. Kobieta także się nie martwiła. Ona również zachowywała spokój. Po prostu siedziała, kołysząc się, przykuta do jego przegubu, pogrążona w myślach. Może ją także nauczono planować. Zerknął na nią w ciemności i stwierdził, że przygląda mu się uważnie. Spokojnie, pytająco, nieco wyniośle, z odrobiną dezaprobaty. Młodzieńcza pewność siebie. Spojrzała mu prosto w oczy. Patrzyła długo. Potem wyciągnęła prawą rękę w kajdankach, szarpiąc przegub Richera. Mimo wszystko był to jednak zachęcający gest. Richard wyciągnął prawą dłoń i uścisnął jej rękę. Oboje uśmiechnęli się z ironią na ten formalny gest. Holly Johnson, przedstawiła się kobieta. Oceniała go. Widział, jak jej wzrok wędruje po jego twarzy, potem krótka ocena ubrania i znów twarz. Uśmiechnęła się krótko, jakby uznała, że zasłużył na uprzejmość. Miło mi pana poznać, odpowiedział podobnym spojrzeniem. Przyjrzał się jej twarzy. Bardzo ładna babka, jakieś 26-27 lat. Otaksował jej ubranie. W głowie zadźwięczał mu fragment starej piosenki. Kiecki za $100, za które nie zapłaciłam. Czekał na dalszy ciąg, ale ten nie nadszedł, więc uśmiechnął się i skinął głową. Jack Reacher, rzekł. Wierz mi, Holly, cała przyjemność po mojej stronie. Trudno im było rozmawiać, bo w ciężarówce panował hałas. Warkot silnika zagłuszał odgłosy dobiegające z drogi. Reacher chętnie posiedziałby w ciszy, ale nie Holly.
Muszę się ciebie pozbyć, oznajmiła.
Pewna siebie kobieta, która panuje nad sytuacją. Nie odpowiedział. Zerknął tylko na nią i odwrócił wzrok. Oto ciąg dalszy piosenki. Zimna, zimna kobieta. Smutny, bolesny tekst. Stara piosenka Memphis Slim, ale nie pasowała do niej ani trochę. To nie była zimna kobieta. Spojrzał na nią i wzruszył ramionami, a ona patrzyła na niego zniecierpliwiona milczeniem.
Rozumiesz dokładnie, co się stało?
Spytała. Obserwował jej twarz, oczy. Patrzyła wprost na niego. W jej oczach dostrzegł zdumienie. Sądziła, że ma do czynienia z idiotą, że właściwie nie zrozumiał, co zaszło. To przecież jasne, powiedział. Dowody są jednoznaczne.
Jakie dowody? Spytała. Wszystko skończyło się w ułamku sekundy.
Właśnie. Nie potrzeba nam więcej dowodów. Wiem już wystarczająco dużo. Odprężył się. Następną szansę ucieczki będą mieli na kolejnym przystanku, może dopiero za kilka godzin. Obawiał się, że czeka go długi dzień. Musi być przygotowany, zachować siły.
Co wiesz?
Spytała kobieta. Nie spuszczała z niego wzroku.
Zostałaś porwana. Ja znalazłem się tu przypadkiem.
Ciągle na niego patrzyła, nadal pewna siebie, pogrążona w myślach. Wciąż nie wiedziała, czy ma do czynienia z durniem.
To przecież jasne. Powtórzył. Nie o mnie im chodziło.
Nie odpowiedziała. Uniosła tylko brew.
Nikt nie wiedział, że tam będę. Nawet ja sam, póki nie znalazłem się na miejscu. Ciągnął Richard.
A operacja została doskonale zaplanowana. To musiało wymagać czasu i rozpoznania, zgadza się?
Trzej faceci, jeden w samochodzie, dwaj na ulicy. Samochód zaparkowany dokładnie naprzeciwko.
Nie mieli pojęcia, gdzie będę. Ale bez wątpienia wiedzieli doskonale, gdzie będziesz ty. Nie patrz więc na mnie, jakbym to ja był idiotą. To ty popełniłaś wielki błąd.
Błąd?
Powtórzyła kobieta.
Prowadzisz zbyt uregulowane życie, wyjaśnił Richard. Badali twoje zwyczaje przez 2-3 tygodnie. Weszłaś wprost w pułapkę. Nie spodziewali się nikogo innego, to przecież jasne. Mieli tylko jedne kajdanki.
Uniósł rękę, podnosząc także jej dłoń, by podkreślić swoje słowa. Kobieta milczała przez dłuższą chwilę. Najwyraźniej dokonywała rewizji poglądów na temat swojego towarzysza. Richard zakołysał się w rytm poruszeń ciężarówki i uśmiechnął się.
A nie powinnaś popełniać takich błędów, dodał. Jesteś agentką rządową, prawda? DEA? CIA? FBI? Coś w tym stylu? Może chicagowska policja? Nowicjuszka, wciąż oddana służbie i raczej bogata.
Zatem albo ktoś porwał cię dla okupu, albo, mimo że jesteś nowa, narobiłaś już komuś problemów. Tak czy inaczej, powinnaś bardziej uważać. Popatrzyła na niego i skinęła głową. W ciemności dostrzegł szeroko otwarte oczy. Była pod wrażeniem.
Dowody?
Spytała. Uśmiechnął się.
Kilka rzeczy. Twoje pranie.
Domyślam się, że co poniedziałek, podczas przerwy na lunch, zabierasz do pralni rzeczy z zeszłego tygodnia i odbierasz poprzednie.
To oznacza, że musisz dysponować co najmniej 15-20 różnymi strojami.
Sądząc po tym, co masz na sobie, nie ubierasz się byle gdzie. Minimum 400 dolców za kostium.
W sumie ciuchy za ponad 8 tysięcy.
To właśnie nazywam oznaką średniej zamożności i zbyt regularnym trybem życia.
Dobrze, rzekła. A dlaczego sądzisz, że jestem agentką?
To łatwe. Grożono ci Glockiem 17. Wciągnięto do samochodu, wrzucono do ciężarówki, przykuto do obcego faceta. Nie masz pojęcia, dokąd cię zabierają ani dlaczego.
Normalna kobieta wpadłaby w panikę. Krzyczałaby, szalała ze strachu, ale nie ty.
Ty siedzisz spokojnie, co sugeruje, że przeszłaś szkolenie, a może także oswoiłaś się z niebezpiecznymi sytuacjami. Może wiesz również, że wkrótce zaczną cię szukać jacyś ludzie.
Umilkł. Skinieniem głowy zachęciła go, by mówił dalej.
Poza tym miałaś w torebce broń. Ciężką? Może 38? Długa lufa. Gdyby to była prywatna spluwa, ktoś taki jak ty wybrałby coś lekkiego, na przykład 22. Ale ty miałaś duży rewolwer, co oznacza, że ci go przydzielono. Czyli jesteś agentką albo gliną.
Kobieta znów skinęła głową.
Dlaczego twoim zdaniem jestem nowicjuszką?
Twój wiek,
wyjaśnił Richard.
Ile masz lat? 26?
27.
Młoda jak na detektywa. College, kilka lat w mundurze. Jak na agentkę FBI, DEA bądź CIA, także młoda. Więc cokolwiek robisz, robisz to od niedawna.
Wzruszyła ramionami.
No tak, zgodziła się. A oddana pracy?
Richard wskazał lewą ręką. Zadźwięczały kajdanki.
Twój uraz,
powiedział. Wróciłaś do pracy po wypadku, zanim odzyskałaś pełną sprawność. Wciąż chodzisz o kuli. Większość ludzi w takiej sytuacji zostałaby w domu na zwolnieniu.
Uśmiechnęła się. Mogłabym być inwalidką,
podsunęła.
Taka się urodzić.
Richard pokręcił głową.
To kula szpitalna. Wypożyczyli ci ją na krótko, aż wyzdrowiejesz. Gdyby to było kalectwo, kupiłabyś własną kulę, może nawet tuzin. Pomalowała na różne kolory, tak by pasowały do drogich strojów.
Roześmiała się.
Miły dźwięk na tle nieustannego, głośnego warkotu silnika.
Nieźle, Jacku Richardze,
powiedziała.
Od zeszłej jesieni jestem agentką FBI. Zerwałam ścięgna, grając w piłkę nożną.
Grasz w piłkę nożną? Zdziwił się Richard. Ładnie, Holly Johnson. Więc jaką jesteś agentką od zeszłej jesieni?
Milczała przez chwilę.
Zwykłą, jedną z wielu w chicagowskim biurze.
Richard pokręcił głową.
Nie jesteś zwykłą agentką, tylko agentką, która robi coś związanego z kimś, kto chciałby się zemścić.
Czym się w takim razie zajmujesz?
Ona także pokręciła głową. Nie mogę o tym mówić. Nie z cywilem.
To mu nie przeszkadzało.
Rozumiem, rzekł.
Każdy agent robi sobie wrogów.
Naturalnie.
Ja także, dodała.
Zerknął na nią. Osobliwa uwaga, defensywna. Słowa kobiety wyszkolonej, pełnej zapału i gotowej, lecz od jesieni przykutej do biurka.
Dział finansowy?
Zagadnął.
Nie mogę o tym mówić, powtórzyła.
Ale już zdążyłaś narobić sobie wrogów?
Uśmiechnęła się lekko, jednak uśmiech szybko zniknął z jej twarzy.
sprawiała wrażenie spokojnej, lecz wyczuwszy drżenie jej ręki, Richard pomyślał, że po raz pierwszy zaczęła się martwić. Trzymała się jednak i była w błędzie.
Nie zamierzają cię zabić, powiedział. Mogli to zrobić na parkingu. Po co wciągać cię do tej ciężarówki? No i ta kula?
Co z nią?
To nie miałoby sensu. Czemu mieliby wrzucać tu kulę, gdyby zamierzali cię zabić?
Jesteś zakładniczką, Holly.
Na pewno nie znasz tych ludzi? Nigdy wcześniej ich nie widziałaś?
Nigdy nie wiem, kim do diabła są ani czego ode mnie chcą.
Spojrzał na nią. Była zbyt pewna siebie. Wiedziała więcej, niż mu mówiła.
Milczeli. Wsłuchiwali się w hałas. Podskakiwali w rytm ruchów ciężarówki.
Richard patrzył w mrok i czuł, że Holly podejmuje decyzję. Znów się odwróciła.
Muszę się ciebie pozbyć,
powiedziała raz jeszcze.
Zerknął na nią, odwrócił wzrok i uśmiechnął się szeroko.
To mi odpowiada, Holly. Im wcześniej, tym lepiej.
Kiedy ktoś zauważy twoją nieobecność?
Zapytała.
Na to pytanie wolałby nie odpowiadać.
Patrzyła jednak na niego i czekała. Zastanawiał się chwilę i odparł zgodnie z prawdą.
Nigdy.
Dlaczego nie? Kim ty jesteś, Richard?
Zerknął na nią, wzruszając ramionami.
Nikim.
Patrzyła na niego pytająco, może też z irytacją.
No dobra, jakim nikim?
Usłyszał w głowie Memphis Slim. Haruje w hucie stali.
Jestem bramkarzem, oznajmił, w klubie w Chicago.
Jakim klubie?
Bluesowym, na Southside. Pewnie go nie znasz.
Spojrzała na niego, kręcąc głową.
Bramkarzem?
Powtórzyła.
Nieźle sobie radzisz jak na bramkarza.
Bramkarze bywają w najdziwniejszych sytuacjach, odparł. Nie wyglądała na przekonaną. Pochylił się nad zegarkiem, sprawdzając godzinę. W pół do trzeciej.
A ty? Kiedy ktoś zauważy twoje zniknięcie?
Zerknęła na zegarek i skrzywiła się.
Jeszcze trochę, powiedziała. O 17:00 mam spotkanie robocze. Wcześniej nic. Dopiero za 2,5 godziny zauważą, że mnie nie ma.
Rozdział 4. Wewnątrz skorupy pokoju na piętrze powstawała druga skorupa, zbudowana z nowych sosnowych desek, zbitych w zwykły sposób. Zupełnie jakby w środku starego pokoju wypączkował nowy. Lecz nowy pokój miał około 30 centymetrów mniej w każdym wymiarze. 30 centymetrów krótszy, 30 centymetrów węższy i 30 centymetrów niższy. Nowe legary były dłuższe od starych o 30 centymetrów. Wznosiły się nad nimi niczym las krótkich drewnianych podpór, gotowych utrzymać nową podłogę. Kolejne podpory czekały na nowe ściany, 30 centymetrów od starych. Nowe ściany miały barwę jasnej żółci świeżego drewna, połyskiwały pośród starych desek koloru dymnego miodu. Stare deski przypominały pradawny szkielet, wewnątrz którego wyrósł nagle nowy, młody. Budową zajmowali się trzej mężczyźni. Przeskakiwali z legara na legar z lekkością sugerującą wprawę. Wyglądali na doświadczonych fachowców i pracowali szybko. Kontrakt wymagał, by skończyli pracę na czas. Zleceniodawca zdecydowanie to podkreślał. Szybka robota. Trzej stolarze nie narzekali. Zleceniodawca przyjął pierwszą zaproponowaną cenę, wygórowaną z uwzględnionym potężnym marginesem do negocjacji. Facet jednak łyknął pierwszą propozycję, w ogóle się nie targował. Po prostu skinął głową i polecił im rozpocząć pracę, gdy tylko skończy ekipa remontowa. Niełatwo o tak dobre zlecenia. Jeszcze trudniej znaleźć kogoś, kto łyknie pierwszą cenę, więc trzej stolarze pracowali radośnie, ciężko, szybko i po godzinach. Bardzo chcieli zrobić dobre pierwsze wrażenie. Kiedy się rozglądali, widzieli szansę na kolejne kontrakty. Dokładali zatem wszelkich starań. Biegali po schodach, dźwigając narzędzia i deski. Pracowali na oko, zaznaczając paznokciami miejsca cięć na drewnie. Pistolety do gwoździ i piły chodziły non-stop, rozgrzewając się do czerwoności. Ale co chwila przerywali pracę, by zmierzyć odstęp pomiędzy dawną konstrukcją i nową. Zleceniodawca przykładał wielką wagę do wymiarów. Stara konstrukcja miała 15 cm szerokości, nowa 10, odstęp 30 cm.
15 i 10 i 30, powiedział jeden z nich. W sumie 55 centymetrów.
Zgadza się? Spytał drugi, szefa grupy.
Idealnie, odparł tamten. Dokładnie tyle, ile kazał.
Rozdział 5. Zaplanowana na 5 narada robocza Holly Johnson odbywała się w chicagowskim biurze FBI w sali konferencyjnej na 2. piętrze. Duże pomieszczenie, ponad 90 metrów kwadratowych, niemal w całości wypełniał długi, błyszczący stół, otoczony 30 krzesłami, po 15 z każdej strony. Krzesła były solidne, obite skórą, stół zrobiono z pięknego drewna. Lecz choć meble kojarzyły się raczej z salą narad wielkiej korporacji, efekt psuła tania rządowa tapeta i wykładzina. Podłogę pokrywało ponad 90 metrów kwadratowych wykładziny i całe 90 kosztowało zapewne mniej niż jedno krzesło. O 17 latem promienie słońca wpadały do środka przez niemal całkowicie oszkloną ścianę. Ludzie wewnątrz mieli wybór. Jeśli usiedli naprzeciw okien, słońce świeciło im prosto w oczy. Musieli je mrużyć i wychodzili z narady z potwornym bólem głowy. Słońce wygrywało też z klimatyzacją. Jeśli więc ktoś usiadł tyłem do okien, wkrótce było mu coraz bardziej gorąco i zaczynał się zastanawiać, czy dezodorant nadal działa. Trudny wybór. Lepiej jednak uniknąć bólu głowy, ryzykując przegrzanie, to też pierwsi przybysze wybierali krzesła po stronie okien. Pierwszy pojawił się prawnik FBI, zajmujący się przestępstwami finansowymi. Stał przez chwilę, oceniając, ile czasu może potrwać narada. Jakieś 45 minut, pomyślał, znając Holly. Odwrócił się, próbując ustalić, na które krzesło padnie cień smukłego filara, rozdzielającego na pół przeszkloną ścianę. Smuga cienia ciemniała po lewej stronie trzeciego krzesła. Prawnik wiedział, że w miarę upływu czasu będzie przesuwać się w stronę szczytu stołu. Zwalił swój stos teczek na blat przed drugim krzesłem, zdjął marynarkę i zajął miejsce, wieszając ją na oparciu. Potem odwrócił się i podszedł do kredensu w kącie, żeby zaparzyć sobie kawę. Niedługo po nim zjawili się dwaj agenci pracujący nad sprawami, które mogły łączyć się z problemem rozgryzanym przez Holly Johnson. Skinieniem głowy pozdrowili prawnika. Zobaczyli, które miejsce zajął. Wiedzieli, że nie ma sensu wybrzydzać. Pozostałych 14 krzeseł od strony okna niczym się od siebie nie różniło. Rzucili więc papiery na najbliższe 2 miejsca i także podeszli do ekspresu. — Nie ma jej jeszcze? — spytał jeden z nich. — Cały dzień jej nie widziałem — odparł prawnik. — Twoja strata, co? — rzucił drugi. Holly Johnson była nową agentką. Miała jednak talent i dzięki temu zyskała sporą popularność. W dawnych czasach biuro niechętnie zajmowało się biznesmenami, których ścigała Holly. Lecz czasy się zmieniły i pracownicy oddziału w Chicago bardzo w tym zasmakowali. Obecnie biznesmeni z kategorii uczciwych obywateli przeszli do kategorii drani. Agenci mieli dosyć oglądania ich, gdy sami musieli wracać pociągiem do domu. Wysiadali z pociągów na długo przed tym, nim bankierzy i maklerzy znaleźli się na swoich drogich przedmieściach. Cały czas myśleli o kolejnych kredytach hipotecznych, a nawet drugiej pracy. Myśleli też o latach charówki w agencjach detektywistycznych, która ich czeka, by mogli wyżyć z niskiej rządowej emerytury. Tymczasem maklerzy i dyrektorzy siedzieli naprzeciwko z zadowolonymi uśmieszkami. Kiedy zatem pierwsi zostali uziemieni, biuro przyjęło to z radością. Gdy po pierwszych i drugich nadeszły kolejne, dziesiątki, dwudziestki i setki, zabawa zamieniła się w krwawy sport. Niestety, była to ciężka praca. Takich ludzi naprawdę trudno przygwoździć. Dlatego właśnie przybycie Holly Johnson okazało się wyjątkowo korzystne. Miała talent. Potrafiła spojrzeć na rozliczenie i natychmiast się zorientować, że coś jest z nim nie tak. Zupełnie jakby umiała wywęszyć każdy kant. Siedziała za biurkiem, przeglądała papiery, lekko przekrzywiając głowę i myślała. Czasami rozmyślała godzinami. Kiedy jednak skończyła, wiedziała, co się dzieje i wyjaśniała to na naradzie. W jej ustach wszystko brzmiało prosto i logicznie, jakby nie miała nawet cienia wątpliwości. Była kobietą, którą czekała wspaniała przyszłość. Sprawiała, że inni agenci czuli się lepiej, kiedy siedzieli wieczorem w pociągu, dlatego właśnie stała się tak popularna. Czwarty w sali na 2. piętrze zjawił się agent wyznaczony do pomocy Holly. Miał załatwiać za nią różne sprawy i nosić rzeczy, póki nie dojdzie do siebie po wypadku na boisku. Nazywał się Milosevic, drobnej budowy, mówiący ze słabym akcentem z zachodniego wybrzeża. Nie przekroczył jeszcze 40.
Miał na sobie drogi, zgniło-zielony garnitur, złoto na szyi i na ręku. Kolejny nowicjusz, niedawno przeniesiony do biura w Chicago, bo tam właśnie FBI potrzebowało specjalistów od finansów. Dołączył do kolejki i rozejrzał się po sali.
Spóźnia się?
Spytał. Prawnik wzruszył ramionami. Milosewicz odpowiedział podobnym gestem. Lubił Holly Johnson. Pracował z nią 5 tygodni. Od dnia wypadku, podczas meczu piłkarskiego i cały czas świetnie się bawił.
Zwykle się nie spóźnia,
zauważył. Piąty przybył Brogan, szef działu Holly, Irlandczyk z Bostonu, który długie lata spędził w Kalifornii. W średnim wieku, ale bliżej niż dalej młodości. Ciemne włosy, czerwona irlandzka twarz. Twardziel. Starannie ubrany w kosztowną jedwabną marynarkę. Ambitny. Zjawił się w Chicago w tym samym czasie, co Milosewicz. Był wkurzony, że nie trafił do Nowego Jorku. Nie mógł się doczekać awansu. Istniała teoria, że pojawienie się Holly w tym dziale zwiększa jego szanse.
Jeszcze nie przyszła?
Spytał. Pozostali czterej wzruszyli ramionami.
Skopię jej tyłek,
mruknął Brogan. Przed zgłoszeniem się do FBI, Holly pracowała jako analityk giełdowy na Wall Street. Nikt nie wiedział dokładnie, czemu zdecydowała się na zmianę. Miała jakieś kontakty na górze. Miała też znanego ojca, więc część ludzi przypuszczała, że po prostu chciała mu zaimponować. Nikt nie wiedział na pewno, czy jej się udało, ale powszechnie uważano, że stary powinien być pod wrażeniem. W tym samym roku, co Holly, do FBI zgłosiło się 10 tysięcy kandydatów, a ona znalazła się na czele listy 400 osób, którym się udało. Spełniała wszystkie kryteria i to z nawiązką. Biuro szukało absolwentów kolegiów po księgowości bądź prawie lub też po innych, mniej popularnych studiach, którzy mają za sobą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. Holly spełniała te warunki. Miała dyplom księgowości z Yale, magisterium z Harvardu i do tego 3 lata na Wall Street. Jak burza przeszła przez testy na inteligencję i oceny zdolności. Oczarowała 3 agentów, którzy prowadzili z nią rozmowę kwalifikacyjną. Jej przeszłość i kontakty okazały się bez skazy. Nic dziwnego, zważywszy na wzmiankowe znajomości na górze. Trafiła więc do Akademii FBI w Quantico, a tam poważnie wzięła się do rzeczy. Była sprawna i silna, nauczyła się strzelać, śpiewająco zaliczyła test z reakcji przywódczych, zdobyła najwyższy wynik w symulowanych strzelaninach w Hogan's Alley. Przede wszystkim jednak miała właściwe podejście. Zrobiła 2 rzeczy. Po pierwsze, z entuzjazmem przyjęła etykę biura za własną. Każdy od razu widział, że ma do czynienia z kobietą, która będzie żyła i umierała dla FBI. Po drugie, uczyniła to bez pozerstwa, bo wszystko, co robiła, robiła z właściwym sobie ironicznym poczuciem humoru, które sprawiało, że ludzie nie mogli jej nienawidzić. Zamiast tego ją kochali. Bez cienia wątpliwości biuro zyskało potężny atut. Szefowie posłali ją więc do Chicago i czekali na efekty. Na koniec pojawiło się w sali na 2. piętrze 13 agentów i agent dowodzący, McGrath. Cała 13 zebrała się wokół szefa, który po drodze dokonywał analizy dalszego postępowania. Towarzysze spijali każde słowo z jego ust. McGrath był ich idolem. Oto człowiek, który trafił na szczyt, a potem wrócił do akcji. Spędził 3 lata w budynku Hoovera jako zastępca dyrektora FBI, po czym poprosił o degradację i obniżenie pensji oraz pozwolenie na powrót do pracy dochodzeniowej. Ta decyzja kosztowała go 10 tysięcy rocznie. Dzięki niej jednak odzyskał spokój umysłu. Zdobył także głęboki szacunek i ślepe oddanie agentów, z którymi pracował. Agent kierujący biurem lokalnym, takim jak chicagowskie, przypomina kapitana wielkiego krążownika. Teoretycznie ma nad sobą dowódców. Przebywają oni jednak 1000 kilometrów dalej, w Waszyngtonie. Ich nadzór jest więc iluzoryczny. Agent dowodzący jest prawdziwy, ma władzę niemal równą boskiej. Tak pracownicy biura w Chicago traktowali McGrafa, a on nie robił niczego, by to zmienić. Trzymał się na uboczu, był jednak otwarty. Strzegł prywatności, ale sprawiał, że jego ludzie wiedzieli, iż zrobi dla nich wszystko. Był niskim, przysadzistym mężczyzną, kipiącym energią i roztaczającym aurę pewności siebie. Sama jego obecność sprawiała, że wszyscy pracowali lepiej. Na imię miał Paul, ale wszyscy mówili na niego Mac. Zaczekał, aż agenci usiądą. 10 tyłem do okien, 3 zaś słońce świeciło prosto w oczy. Potem podniósł krzesło i postawił je u szczytu stołu, dla Holly. Przeszedł na drugą stronę, przesunął kolejne i usiadł naprzeciwko, bokiem do słońca. Zaczynał się niepokoić.
Gdzie ona jest? Spytał. Brugan?
Szef działu wzruszył ramionami i uniósł bezradnie ręce.
Z tego, co wiem, powinna już być. Może zostawiła wiadomość?
Naciskał McGrath.
Milosevic?
Milosevic. Pozostałych 15 agentów i prawnik biura pokręcili głowami. McGrath niepokoił się coraz bardziej. Każdy człowiek ma swój wzór zachowań, pewien rytm, behawioralny odcisk palca. Holly spóźniała się zaledwie minutę czy dwie, lecz to tak do niej nie pasowało, że w jego głowie rozbrzmiały dzwonki alarmowe. W ciągu 8 miesięcy nie spóźniła się ani razu, nigdy. Inni ludzie przychodzili na spotkania 5 minut później i nikogo to nie dziwiło, bo pasowało do ich wzoru. Ale nie Holly. 3 minuty po 5 McGrath wpatrywał się w puste krzesło i już wiedział, że coś się stało. Wstał w ciszy i podszedł do kredensu. Obok ekspresu stał telefon. McGrath podniósł słuchawkę i wybrał numer swojego biura.
Dzwoniła Holly Johnson? Zapytał sekretarkę.
Nie, Mac.
Nacisnął widełki i wystukał numer recepcji 2 piętra niżej.
Są wiadomości od Holly Johnson?
Spytał agenta dyżurnego.
Nie, szefie,
odrzekł agent. Nie widziałem jej. McGrath znów się rozłączył i wywołał główną centralę.
Dzwoniła Holly Johnson?
Nie, proszę pana,
odparła operatorka. Przyciskając ramieniem słuchawkę, gestem poprosił o długopis i kartkę. Potem znów odezwał się do operatorki.
Podaj mi proszę numer jej pagera i komórki, dobrze?
W słuchawce zatrzeszczało. McGrath zapisał oba numery, rozłączył się i wybrał pierwszy. Pager. Odpowiedział długi, niski sygnał, świadczący o tym, że urządzenie wyłączono. Potem McGrath spróbował zadzwonić na komórkę. Usłyszał elektroniczny pisk i nagrany kobiecy głos, informujący, że połączenie nie może zostać zrealizowane. Odłożył słuchawkę i rozejrzał się po sali. Była 17:10, poniedziałek.